Dzień dobry, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło powitać państwa na promocji, de facto pierwszej promocji angielskojęzycznego czasopisma Institute of National Remembrance Review, którego mam zaszczyt być redaktor naczelną. Moim zastępcą jest siedzący obok mnie pan dr Franciszek Dąbrowski. Właściwie należało powiedzieć współpracownik bardziej niż zastępca, ale nie może być dwóch redaktorów naczelnych, bo tylko jedna osoba odpowiada w sądzie. Na sam początek chciałabym poprosić o kilka słów naszego honorowego gościa, pana wiceprezesa, pana doktora habilitowanego Karola Polejowskiego. Zapraszam.
Szanowni państwo, panie redaktor, panie doktorze, szanowni panowie uczestnicy dzisiejszego panelu, 22 czerwca 1941 roku dwóch zbrodniarzy, którzy od roku 1939 pozostawali ze sobą w sojuszu, znalazło się w śmiertelnym zwarciu. Ze strony oczywiście sowieckiej pojawił się mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, na którym to micie później zbudowano całą narrację związaną z wyjątkowością Związku Sowieckiego w okresie II wojny światowej i właściwie jego głównej roli jako zwycięzcy nad faszyzmem. Ta narracja, która była rozbudowywana i kultywowana w okresie istnienia Związku Sowieckiego, przetrwała jego upadek i dzisiaj przeżywa, można powiedzieć, swoje kolejne wcielenie w propagandzie putinowskiej, która wprost odwołuje się właśnie do tego mitu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, walki z faszyzmem, próbując uzasadnić ideologicznie i propagandowo agresję, pełnoskalową agresję na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku. A więc tak naprawdę, czy upadek Związku Sowieckiego jest jakąkolwiek cezurą czasową, jeśli chodzi o tego typu konstrukcje ideologiczne czy propagandowe? Na to pytanie pewnie dzisiaj też nasi uczestnicy będą starali się odpowiedzieć. Ten temat to jest temat dwóch numerów Institute of National Remembrance Review. Tak jak pani redaktor powiedziała, pełno angielskojęzycznego czasopisma publikowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. No, głównym celem publikacji oczywiście w języku angielskim, który jest współczesnym lingua franca świata nauki, jest przybliżanie tematyki, która wchodzi w zakres działalności i badań Instytutu Pamięci Narodowej, przybliżania wyników naszych badań odbiorcy zagranicznemu. Bardzo dziękuję pani redaktor, panie doktorze za zorganizowanie dzisiejszego spotkania. Panom profesorom dziękuję za przybycie i zgodę na uczestnictwo w debacie. Z niecierpliwością czekamy na to, co usłyszymy. Bardzo państwu dziękuję.
Ja bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi za taką kompleksową prezentację naszego czasopisma i zwolnienie mnie niniejszym z tego obowiązku. No cóż, rzeczywiście nasze czasopismo w naszym, powiedzmy, zamiarze, jakichś wstępnych planach miało sięgać po tematy i prezentować dorobek badawczy kręgu Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, można też tak powiedzieć, prawda? I chodzi tu przede wszystkim o tematykę, która jest nieobecna w tym nurcie anglosaskim, prawda? Bo do tych język angielski kierujemy do tego kręgu anglosaskiego, ale również do tego, o czym mówił pan prezes. Kierujemy nasze czasopismo do ogólnoświatowego. Usiłujemy się przebić to, co ładnie kiedyś określił obecny tutaj pan profesor Szumski, że właściwie to jest takie praca organiczna i działanie pozytywistyczne. Nazywamy siebie żartobliwie siłaczką i doktorem Judymem. Niemniej chciałam bardzo podziękować tutaj za możliwość, że tak powiem, zorganizowania tej promocji, że właściwie no, pierwszy raz możemy to nasze pismo zaprezentować. Na naszym spotkaniu bardzo serdecznie witam naszych panelistów. Witam pana Witolda Rotkiewicza z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie pana profesora Jana Szumskiego z Instytutu Pamięci Narodowej, między innymi oczywiście. Witam pana profesora Władysława Buchaka, również z Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo serdecznie witam naszą publiczność. Witam również naszych widzów na kanale IPN TV. Jeżeli państwo pozwolą, to na samym początku od razu podziękuję i powitam i podziękuję naszemu Wydziałowi Upowszechniania, pani dyrektor Cichockiej, tutaj za współzorganizowanie, dużą pomoc w tym spotkaniu. To jest ważne, żeby wybrzmiało, bo potem się zapomina, a no, w tym momencie jest to dobry moment. I cóż, tak jak powiedział pan prezes, wybuch Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, bo tak ten rozdział właściwie w historii wykreowany jako właściwie osobna, można powiedzieć, nawet część, tak? To jest własny rozdział rosyjski, radziecki, sowiecki wręcz. To cóż, zdefiniujmy może te pojęcia. Skąd to się wzięło, prawda? Oddam głos tu może mojemu koledze. Dlaczego ojczyźniana, panie doktorze?
Dziękuję. Działa, tak?
No cóż, to nie jest termin nowy i wiemy, że w tym pierwszym przemówieniu, w którym ktokolwiek z władz Związku Radzieckiego zwrócił się do ludności Związku Sowieckiego, a był to Mołotow, nie Stalin, tylko Mołotow, to przemówienie zostało nie tylko nadane przez radio, ale też wydrukowane we wszystkich ważniejszych gazetach sowieckich właściwie zaraz po wybuchu wojny, Mołotow odwołał się do niesowieckiego, można powiedzieć, niesowieckiej figury pamięci, mema kulturowego, jakbyśmy teraz powiedzieli, mówiąc, że tak jak bezczelny czy zuchwały Napoleon napadł Rosję i został pokonany, tak samo ów zuchwały Hitler, który napada teraz na Związek Radziecki, zostanie unicestwiony w kolejnej, i tutaj już uwaga z dodatkowym przymiotnikiem, Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak jak ta wojna, która, jakby to powiedzieć, odrzuciła Napoleona nawet nie spod Moskwy, ale z samej Moskwy, i która doprowadziła siły sojusznicze aż do Paryża w 1814 roku. Tak teraz również w nowej, tym razem już Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej zostanie odparty Hitler. Przy czym to oczywiście wskazuje, że z jednej strony władze sowieckie zdawały sobie sprawę z powagi sytuacji, że stoją wobec zagrożenia egzystencjalnego. Z drugiej strony wykreowały Hitlera na przeciwnika, jakby rzec, równego, a nawet poważniejszego niż Napoleon, który jakby rzec, w tej sytuacji był kimś, kto by zagrażał nie tyle istnieniu władzy, ustroju, państwa, ale wręcz tożsamości, to tożsamości nawet ściśle rosyjskiej, takiej jak wyhodował ją carat. Co jest o tyle dziwne, że z jednej strony, no cóż, bolszewizm w Europie był uważany za siłę antykulturową i powiedzmy rewolucyjną w pełnym tego słowa rozumieniu, a z drugiej strony trudno byłoby się doczekiwać tego, że do sentymentów absolutnie nierewolucyjnych, niemonarchicznych, nieradzieckich władza się odwoła. Najwyraźniej to było coś, co Mołotowowi przygotowujący przemówienie powiedzieli, że to jest sentyment, który w tej sytuacji może zapewnić pierwsze odwołanie mentalne, pierwszy sentyment tych, którzy to przemówienie będą czytać bądź będą go słuchać przez radio. To jest, można rzec, punkt wyjścia, który ustawia nam perspektywę tego, jak o tej wojnie później i w czasie jej czasie i później mówiły władze radzieckie. Przy czym istotna jest również perspektywa. Tak jak pokonano Napoleona, tak i Hitler będzie zniszczony. Im dłużej ta wojna trwała, już wiadomo było, że Związek Radziecki raczej nie upadnie, tak coraz bardziej umacniał się ten wizerunek Hitlera jako tego, który bezwzględnie musi zostać zniszczony.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Wśród rozmaitych konstruktów, bo przecież przedmiotem naszej debaty są narracje, konstrukty propagandowe, które jakby do mojego przekonania jakoś tak szczególnie tutaj trafiły, to pewna, nazwijmy to pewne sformułowanie. A propos tego przymiotnika ojczyźniany. Dlaczego ojczyźniany? Bo wyzwolenie, oczywiście mówię to z pełną ironią, przynosi wielonarodowa armia w propagandzie przeciwstawiona jednorodnemu, spersonifikowanemu złu. Proszę zobaczyć, jaka to jest kapitalny chwyt propagandowy, tak? Mamy po prostu, mówiąc krótko, czterech pancernych, czołg, który staje się już samodzielnym bohaterem opowieści, i element ekologiczny, czyli psa, który wzbudza sympatię widzów, tak? O Marusi nie wspomnę, jako że nie podlega dyskusji. I teraz przechodząc już do tej kwestii różnorodności pochodzenia, rodowodów, klas społecznych, żołnierzy, prawda, którzy walczą ze złem jednoznacznym, spersonifikowanym, jednorodnym. Mamy po drugiej stronie przeciwstawioną tą różnorodność, ale tą różnorodność łączy jeden czynnik. Chęć poniesienia, czy też zdolność poniesienia ofiary krwi, tak? I teraz ofiara krwi ma tutaj jakby podwójne, wynikają z niej podwójne znaczenie. Po pierwsze, ofiara krwi to jest coś najwyższego, co można sobie wyobrazić. To jest element, który zahacza o pewne wręcz sakrum, tak? Pamiętajmy, że mówimy o społeczeństwach zlaicyzowanych na siłę. To jest ta pewna przestrzeń duchowa, pustka, którą czymś trzeba zapełnić. Czyli mit wojny tutaj wchodzi nam w bardzo taką dogodną dla siebie przestrzeń. I druga rzecz. Ciężko wyobrazić sobie sytuację głębszego braterstwa niż właśnie wspólna walka ramię w ramię na froncie, tak? I teraz nawet zastanawialiśmy się wspólnie z kolegą, przygotowując się do tej debaty, na ile tak ogromny ładunek ideologiczny czy ideowy buduje nam no właściwie podwaliny pod całą tą propagandę, pod porządek jałtański wręcz, tak? My wszyscy jesteśmy w tym sensie braćmi, czy jesteśmy spokrewnieni, bo walczyliśmy o wspólną sprawę i myśmy tą sprawę wygrali, tak? I to jest bardzo istotne. Natomiast to, co mnie osobiście, jak przygotowywaliśmy ten numer, jakoś zainteresowało, to może rzecz trywialna, ale mity. No mity mają to do siebie, że niektóre umierają, niektóre ulegają modyfikacji, ale tylko te naprawdę dobrze skonstruowane mity są w stanie trwać. A trwałość propagandy i ta konserwacja mitu na, że tak powiem, obszarach ideologicznych, w obszarze przestrzennym, tym najbardziej widzialnym, tak, w obszarze stricte propagandowym, właśnie to wyjaśnia jakby tytuł tej debaty, dlaczego jest od wojny Stalina do propagandy Putina, bo ta ciągłość, ta żywotność, prawda, tego mitu, ona jest uderzająca. I właśnie to, o czym wspomniał pan prezes, argument wojny, walki z faszyzmem dla społeczeństwa rosyjskiego w tej chwili jest całkowicie wytłumaczalny, tak? Ja oczywiście nie uogólniam, no bo wiadomo, że jest jakiś procent. Mówię o tak zwanej średniej. Wyzwalamy. Figura wyzwolenia plus walka z faszyzmem. I cóż się składa na ten stan rzeczy? No na pewno nie jest to taka prosta, prymitywna propaganda, prymitywna skierowana do prymitywnych ludzi, bo ona by, że tak powiem, tą ciągłość straciła wraz z odejściem tego odbiorcy, może w jednym pokoleniu, może w jednej grupie społecznej. To jest wyrafinowana reżyseria, inżynieria społeczna. To, że posługuje się narzędziami takimi jak reinterpretacja faktów, jak manipulacja nimi, to jest dla nas oczywiste. Natomiast skala instrumentalizacji polityki historycznej Federacji Rosyjskiej, wcześniej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, jest ogromna, tak? I temu jest podporządkowana cała logistyka pamięci społecznej. I tu trzeba jedną rzecz, jeżeli mówimy o pamięci, bardzo mocno wypunktować. Mówimy o pamięci kolektywnej, nigdy nie mówimy o pamięci indywidualnej. Pamięć indywidualna, podobnie jak ofiara indywidualna, przeszkadza. Przeszkadza. W związku z czym, szczególnie autorytarnej władzy, to jest naturalne i normalne. Może być historia osnową, powiedzmy, filmu, jakąś tam fabułę, jakiejś opowieści, prawda? Można pod nią odpowiednio zbudować ten ładunek propagandowy, ona może posłużyć jako pretekst. Natomiast mówimy o pamięci kolektywnej, pamięci zbiorowej, którą instytucjonalnie, odgórnie sterowaną polityką historyczną się kształtuje. I tu mamy awers i mamy rewers, bo mamy politykę zapamiętywania i mamy politykę moderowania niepamięci. To jest kolejny ważny element. Dlaczego? Nie chodzi tylko, że wypunktuje się pewne fakty, a pozostałe się zatrą. Nie. Pozostałe trzeba niewygodne, trzeba w jakiś sposób rozetrzeć, czy jak mówią dzieci, wygumkować. I wtedy, niczym z klocków Lego starannie wyselekcjonowanych, budujemy obraz spójny. To jest najważniejsze. Czy on jest prawdziwy, to nie ma znaczenia. Obraz spójny to jest taki, który jest łatwo zapamiętać. To jest prosty konstrukt i ten konstrukt będzie dalej sobie żył własnym życiem, przystosowywany do jakby kolejnych odsłon. I to, co bym tutaj chciała, może spróbowalibyśmy zacząć naszą dyskusję, jeśli można zasugerować w ten sposób, to pierwsze swoje pytanie bym skierowała do pana profesora Szumskiego. Jeżeli mówimy o początkach, to może zastanówmy się, jak kształtowała się pamięć o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej od momentu, dajmy na to, końca wojny, może jeszcze w trakcie, aż do końca ZSRR. Jak traktowali ten problem kolejni pierwsi sekretarze? Jakie to miało odsłony i jak objawiało się w codziennym życiu?
Bardzo dziękuję, pani redaktor. Sądzę, że można byłoby zadać to pytanie w nieco inny sposób, jak hartował się mit, tak? Bo by odwołać się tutaj do tytułu słynnej powieści z czasów sowieckich autorstwa Mikołaja Ostrowskiego, jak hartowało się stal. Więc proces ten rzeczywiście był nierówny. Można mówić o pewnych początkach kształtowania się tego mitu, no praktycznie rzecz biorąc od słynnego przemówienia Mołotowa, o którym pan redaktor przed chwilą wspomniał. Natomiast dopiero zwycięstwo Związku Sowieckiego otworzyło, że tak powiem, drogę i umożliwiło eksploatowanie tego mitu na niespotykaną dotychczas skalę. I trzeba powiedzieć, że przez pierwsze lata powojenne, właściwie mówiąc do roku 1948, propaganda sowiecka na różne sposoby wykorzystywała, eksploatowała fakt zwycięstwa Związku Sowieckiego nad III Rzeszą, między innymi poprzez organizację różnego rodzaju imprez, parady zwycięstwa, huczne, prawda, pompatyczne wręcz. Uczestnicy, kombatanci, weterani II, przepraszam, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, bo tak właściwie trzeba byłoby ich określić, dostawali rozmaite, oprócz wyróżnień w postaci nagród, orderów, również to się wiązało z finansową gratyfikacją, w zależności od stopnia i rangi tych wyróżnień. I nagle w roku 1948 Stalin, oczywiście nie Stalin, tylko Prezydium Rady Najwyższej na mocy swojego dekretu odwołuje Dzień Zwycięstwa, 9 maja był dniem wolnym od pracy, nagle ten dzień zostaje przeniesiony na 1 stycznia, nie są organizowane parady zwycięstwa, weterani walk przestają nagle dosłownie w jednym momencie przestają otrzymywać jakieś finansowe dodatki z tytułu tych właśnie swoich nagród. I tutaj również widzimy, jak w skali całego Związku Sowieckiego Stalin próbuje wyciszyć ten patriotyczny nastrój, można nawet powiedzieć uniesienie, prawda, poczucie dumy, gdyż upatruje w tym pewne zagrożenie. Wiemy, jak Stalin odsuwał zwycięskiego marszałka Żukowa i również mówiąc o tym zwycięskim marszałku, mówię o tym trochę ironicznie, bo dobrze wiemy, ile wagonów zrabowanego z pokonanych Niemiec, zrabowanych dzieł sztuki, dywanów, obrazów, prawda, i tak dalej. Słynny marszałek zwycięstwa Georgij Żukow przywiózł na swoje dacze i wille. O tym zresztą wiemy z dokumentów sowieckich, prawda, te fakty były upubliczniane właśnie w okresie, kiedy marszałek Żukow został zesłany do Odeskiego Okręgu Wojskowego. Natomiast możemy też mówić o pewnym renesansie i powrocie do pielęgnowania, kultywowania tego kultu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w okresie Breżniewa. W 1965 roku Breżniew przywraca świętowanie Dnia Zwycięstwa. To jest również czas, okres, kiedy powstają ogromne kompleksy memorialne mające na celu upamiętnienia wysiłku zbrojnego, przede wszystkim zwycięstwa. Bardzo wymownym jest próba, moim zdaniem dosyć udana, przekucia porażki w sukces. Mam na myśli memoriał Twierdza w Brześciu. Sam memoriał powstał za długo przed panowaniem Breżniewa, bo w latach 50., natomiast dopiero w drugiej połowie lat 60., na początku lat 70. ten memoriał został rozbudowany i włączony jako bardzo istotny element przekazu propagandowego, ba, bym powiedział jako istotny element wychowania patriotycznego, włączony do sowieckiej rzeczywistości. O kurhanach sławy już nie wspomnę, prawda, i o różnych innych miejscach upamiętniających zwycięstwo, więc w ten sposób propaganda sowiecka w sposób, trzeba przyznać, dosyć skuteczny, przyćmiła w pewnym stopniu porażkę, hańbę lata 1941 roku. Sam pokazanie właśnie zwycięskiej, bohaterskiej obrony Twierdzy Brzeskiej miał właśnie przekonywać i utrwalać przede wszystkim w takim przekonaniu większość społeczeństwa sowieckiego, że cały naród sowiecki ramię w ramię, prawda, przedstawicieli różnych narodów bronili i wspólnie dążyli do zwycięstwa. I tutaj w tym sensie trzeba powiedzieć, że właściwie mówiąc, ten kult, który został ukształtowany w dużym stopniu w okresie Breżniewa, przetrwał z niewielkimi zmianami aż do końca istnienia Związku Sowieckiego. Oczywiście w okresie pielestrojki, głasności, to był okres, kiedy wypełniano tak zwane białe plamy, tak, kiedy pojawiła się możliwość podnoszenia pewnych tematów, które były tematów tabu, objęte tabu. Niemniej jednak można w dużym uproszczeniu oczywiście powiedzieć, że ten kult przetrwał aż do chwili rozpadu Związku Sowieckiego. I jeszcze bardzo ważna, moim zdaniem bardzo istotna rzecz. Musimy pamiętać, że pamięć i kult Wielkiej Wojny Ojczyźnianej był integralnie wpleciony nie tylko w, powiedzmy, w ten zakres, w obszar komemoratywny. To było coś, co przenikało w każdą sferę życia społecznego, bo oczywiście o żadnym politycznym życiu wówczas w Związku Sowieckim nie możemy mówić. i miejsca, obeliski, miejsca pochówku Armii Czerwonej w pewnym miejscu, w pewnym sensie zastąpiły miejsca sakralne, tak? Miejsca kultu, gdzie odbywały się różnego rodzaju uczystości, gdzie nowożeńcy składali wieńce, gdzie, prawda, pionierzy składali przysięgę. Więc w świadomości przeciętnego obywatela Związku Sowieckiego, tutaj właśnie podkreślam z naciskiem, że nie chodzi o Rosjanina, tak, chodzi o obywatela Związku Sowieckiego, Wielka Wojna Ojczyźniana była czymś zupełnie naturalnym. To był ten fenomen, do którego można było się odwołać, praktycznie mówiąc do każdego obywatela Związku Sowieckiego i właściwie mówiąc, to przemawiało, tak? Więc w związku z tym tutaj chciałbym już ostatnią rzecz powiedzieć, nawiązując do słów pani redaktor. Rzeczywiście to była jedna z niewielu konstrukcji ideologicznych, którą można było eksploatować też w przyszłości. Oczywiście modernizując ją i dostosowując do potrzeb współczesności. Niemniej jednak właśnie to są te cechy, na które w skrócie telegraficznym chciałem zwrócić uwagę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za syntetyczną wypowiedź, ale ja bym chciała jeszcze dopytać a propos miejsc komemoratywnych. Bardzo interesujący i ciekawy sposób no, chwalę niniejszym swoje własne dziecko, czyli gazetę. Pan profesor w wywiadzie opowiedział o kwestii próby zafałszowania, no dla nas sprawy niezwykle istotnej, opozycji Katyń kontra Chatyń. Powiem tylko, pisownia w języku angielskim, pisze się to bardzo podobnie, wchodzi litera H, Chatyn, tak? I to jest ten Chatyń, tak? W związku z czym pole do manipulacji. Jeżeli byłby pan w stanie nawiązać, to będę bardzo zobowiązana.
Sprawa jest dosyć znana, jeśli chodzi o specjalistów, historyków. Otóż w 1943 roku, bodajże 22 marca, oddział pod dowództwem Drillenwangera dokonał egzekucji wsi zresztą katolickiej, położonej w okolicach Mińska, jako w ramach akcji odwetowej za zabójstwo dwóch żandarmów niemieckich. Wieś została spalona razem z mieszkańcami, ocalało zaledwie kilka osób. I w zasadzie takich przykładów można byłoby oczywiście podać więcej. Natomiast sama nazwa tej wsi, Chatyń, tak, bardzo zbliżona w swoim brzmieniu do Katynia, umożliwiła propagandzie sowieckiej, no, w tej chwili nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, kto wpadł na ten diabelski pomysł, niemniej jednak bliskość, jeśli chodzi o napisanie tych dwóch nazw, sprawiła, że sowiecka propaganda w sposób perfidny wykorzystała to podobieństwo, ponieważ jak dobrze wiemy po angielsku Chatyń w angielskiej transkrypcji jest pisany przez KH, czyli przez KH, natomiast Chatyń, czyli przez CH. I w Chatyniu zbudowano duży memoriał, kompleks upamiętniający tragedię, upamiętniający śmierć mieszkańców tej miejscowości. I z Chatynia też uczyniono miejsce pielgrzymek. Pielgrzymek nie tylko pionierów sowieckich, uczniów, delegacji rozmaitych, ale przede wszystkim delegacji zagranicznych. Dobrze znany jest przykład, gdy ówczesny prezydent USA Richard Nixon w 1973 roku w ramach polityki odprężenia, tak, odwiedził właśnie memoriał w Chatyniu. Nie tylko zresztą Nixon, prawda, delegacje innych zaprzyjaźnionych, rozwijających się krajów Indii i innych z innych części świata. Natomiast chciałbym jeszcze poruszyć bardzo istotny wątek niegodziwego wręcz wykorzystania symbolu Katynia nie tylko w propagandzie sowieckiej, ale również w obecnej propagandzie rosyjskiej. Otóż dosłownie parę godzin temu rosyjska agencja RIA Nowosti, a przypominam, że RIA Nowosti wywodzą się w prostej linii z Agencji Informacji, Sowieckiej Agencji Informacyjnej, Sofinformbiuro. Sofinformbiuro zostało powołane 24 czerwca 1941 roku, właśnie dosłownie dwa dni po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej. Otóż agencja RIA Nowosti opublikowała ohydny paszkwil, mówiący o tym, że niedawno odtajnione dokumenty archiwalne dowodzą, że zbrodni w Katyniu z całą pewnością dokonali hitlerowcy, czyli Niemcy. I pod tymi materiałami, a są to zeznania członka policji kryminalnej Franza Juraszka, pod tymi sensacyjnymi zeznaniami zamieszczono też tytuł artykułu Od Katynia do Buczy. Właściwie mówiąc, nie sugerując, tylko mówiąc wprost, że zarówno Katyń, jak i Bucza to jest mistyfikacja. To jest mistyfikacja, to jest no, coś, co w ogóle nie mogło mieć miejsca. Tak? Czyli żołnierze sowieccy, czy nie żołnierze, tylko funkcjonariusze NKWD, czy też obecnie rosyjscy żołnierze, nigdy nie mogli tego dokonać. Więc jest to dosyć smutna konstatacja. Oczywiście wiemy, że to nie jest pierwszy przykład. RIA Nowosti już wcześniej podawało podobne komunikaty. Niemniej jednak bardzo wymowna jest data, szanowni państwo. 22 czerwca w Rosji to jest dzień, który jest obchodzony jako Dzień Pamięci i Smutku. Dzień ustanowiony jeszcze za czasów prezydentury Borysa Jelcyna. I uważam, że to jest szczególnie perfidne. W tym dniu, w Dniu Pamięci i Smutku, podawa do wiadomości publicznej tak odrażające i ohydne informacje.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za nawiązanie przede wszystkim do dosłownie sytuacji sprzed no, paru godzin, co wskazuje, jak dalece no, historia jest aktualna i non-stop przeżywana na nowo, te same kłamstwa i te same klisze. A ja wspomniał pan o czasach Borysa Jelcyna. No właśnie, w momencie, kiedy dotarliśmy do końca rozpadku imperium, znaczy do upadku imperium zła, Związku Sowieckiego, rozsypuje się stary świat, tak? Państwa narodowe za żelaznej kurtyny na nowo zyskują swój głos. Następuje w części z nich eksplozja badań naukowych, nieskrępowana cenzurą, nieskrępowana już instytucjonalnie. Następuje rewizja historii i to, co jest naturalne, poszczególne kraje stają przed trudnym zadaniem zbudowania nowych mitów założycielskich. To jest pewien naturalny mechanizm. W tej samej roli stoi również Rosja, później Federacja Rosyjska, w tym przypadku trudniejszej, dlatego że wypadła z roli mocarstwowej, tak? Czyli na ten ogólny regres w wielu dziedzinach życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego, tak? Nałożyły się deficyty polityki pamięci, nałożyły się te zaburzenia transmisji pamięci jednostek. No i to doprowadza w prostej linii do tęsknoty za tym, co było. To jest to zjawisko sojusz-nostalgia, tak? I teraz mam pytanie do pana Witolda Rodkiewicza. Jak to wykorzystał Putin? Działa?
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie zaszczyt w tak szacownym gronie uczestniczyć w tej dyskusji. To jest sprawa, która wymaga pewnego wstępu szerszego, bo tak przeskoczyliśmy od razu od Jelcyna i rozpadu Związku Sowieckiego do Putina. Tam po drodze była taki moment dosyć ciekawy, pięcio, sześcio, czteroletni, trudno powiedzieć, to są procesy, kiedy w zasadzie elita postsowiecka po pierwsze nie bardzo się tym interesowała, miała ważniejsze sprawy na głowie. Po drugie, był taki moment zawahania się, w którą stronę idziemy i było poszukiwanie. Było przynajmniej w pierwszych latach, zwłaszcza 92, 3, potem to się... No, była próba, czy część obozu jelcynowskiego próbowała szukać legitymacji w odrzuceniu, odcięciu się od schedy sowieckiej. Coś tam wyrażało na przykład w próbie zorganizowania procesu KPSS. Zresztą wtedy przy okazji, nawiasem mówiąc, ujawniono wiele ciekawych dokumentów. Więc to był i tą sprawę pamięci wojennej z przeszłości związanej z II wojną światową jakby zostawiono. Ona była puszczona w pewnym sensie na spontaniczne procesy. I wiele różnych też ciekawych rzeczy zaczynało wychodzić. No, taki był naturalny jakby proces społeczny dyskusji. To oczywiście miało swoje, tutaj pan profesor Szumski wspomniał, to oczywiście miało swoje korzenie jeszcze w okresie pierestrojki, ale to jakby naturalnie się rozwijało. To było bardzo ciekawe, bardzo interesujące. I później mamy ten moment, kiedy, znowu ja to strasznie upraszczam, nie ma do karykatury, ale to jest moim zdaniem ważne, tak? Bo to elita postsowiecka zorientowała się, że potrzebna jest jakaś baza ideologiczna. Z początku odczyniając Związek Sowieckiego, no mówiono, zapisano zresztą w Konstytucji, budujemy państwo bez ideologii, nie możemy, ideologia jest czymś złym. Bodajże właśnie w 1995-1996 roku zaczęło, to był taki moment bardzo istotny, administracja prezydencka rozpisała dosyć naiwnie, te pierwsze próby dosyć naiwne, rozpisała konkurs na skomponowanie tego, co nazywano rosyjską ideą narodową. Kilkanaście tomów tego opublikowano, to w ogóle nie miało żadnego rezonansu społecznego. Ale próby się zaczęły, tak? To znaczy była świadomość wśród elity, że żeby zbudować państwo, jeszcze niezależnie imperialne, nieimperialne, potrzebne jest tworzenie nowej tożsamości. I to rzeczywiście Rosja była w wyjątkowej sytuacji w porównaniu z innymi państwami postsowieckimi, dlatego że po pierwsze jedyna mogła sobie postawić takie pytanie, czy budujemy imperium, czy budujemy państwo narodowe rosyjskie i jak tą rosyjskość będziemy konstruować i definiować, czy budujemy coś w rodzaju quasi-imperium, tak? Czy małego imperium. Tak? Więc tu był pierwszy jakby problem. I próba znalezienia jakiejś idei narodowej, która by jednoczyła wszystkich Rosjan, kompletnie nie wypaliła i właśnie na przełomie, gdzieś pod koniec, tak, 99-2000 roki, pierwsze lata ekipy putinowskiej. I znowu, ja nie badałem tego, na pewno jest odpowiedzialny za to, jak zwykle ktoś jest odpowiedzialny za wymyślenie tego. Doszli do genialnego wniosku, że właśnie pamięć Wielkiej Wojny Narodowej, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jest takim elementem, na którym można spróbować budować tożsamość nową Rosji. I dokonali operacji bardzo, bardzo sprawnej i takiej niepozbawionej pewnej politycznej wyobraźni i pewnego politycznego sprytu i takiej umiejętności manipulacji, bo w tym procesie, który zaczął na początku lat 90. pojawiły się takie elementy właśnie prywatyzacji tej pamięci, indywidualizacji tej pamięci. Zaczął kwitnąć na przykład to, co... To jeszcze było w czasach sowieckich, późnych zwłaszcza, ale to istniało jakby w takiej dziwnej symbiozie z oficjalnymi strukturami. To znaczy taki ruch oddolny poszukiwania resztek, czy jakby to powiedzieć, szczątków. No tych milionów, wielu milionów żołnierzy, którzy zginęli, którzy nigdy nie byli oni byli niezidentyfikowani i w ogóle byli nie chowani, ponieważ odróżnili od armii niemieckiej na przykład. Armia sowiecka w ogóle o takie rzeczy nie dbała, po prostu ludzi zwalano do rowu, zakupywano, mieszano i tak dalej, i tak dalej. I zaczął się taki zdrowo od szukania tych szczątek i jakby upamiętniania, dokonywania ceremonii pogrzebu, nawet jeżeli nie udało się zidentyfikować. I drugi moment to był to, co zaczęło się już tutaj w XXI wieku. To znaczy w ramach, a właśnie, bo to jeszcze ten moment, że w 95 roku, ważne, w 95 roku Jelcyn na 20-lecie, 50-lecie, tak, zwycięstwa przywrócił święto, bo go w tym okresie przejściowym nie było, przywrócił oficjalne święto i paradę zwycięstwa. Więc to już był taki pierwszy odruch, tak? Ale to było dosyć marginalne, to nie było. Natomiast Putin świadomie zrobił z tego główny element, jakby taki wiążący element kręgosłup, tak? Rdzeń kręgowy całej konstrukcji budowania nowej rosyjskiej postsowieckiej tożsamości. I ta budowanie na wojnie miało szereg na pamięci wojennej, kulcie wojennym, kulcie zwycięstwa, kulcie wojny, to jest cały szereg wątków, które nadawały się do wykorzystania, ale jednocześnie genialność tego pomysłu polegała na, że on był osadzony tak, że on był społecznie nośny. To znaczy dokonano takiego no, typowego znowu dla oligarchii wczesnych lat 90., z której wywodził się Putin i jego kumple. To jest taka operacja przejęcia, tak? Przejęcia zakładu. Przejmuje się zakład i się go zawłaszcza. I tutaj oni te spontanicznie powstała potrzeba upamiętnienia pamięci rodzinnej, no bo rzeczywiście to dotykało każdego obywatela Rosji, no, każdy obywatel Rosji, no chyba że był sierotą, miał w swojej rodzinie, w pamięci rodzinnej ofiary wojny, które rzeczywiście były straszne. I sztuka polegała na tym, że władza sowiecka, putinowska umiała to wykorzystać, niejako znacjonalizować to i przejąć. To znaczy oni nie próbowali z tym walczyć, oni jakby weszli w to. Pojawił się taki, już nie pamiętam w którym roku, taki zwyczaj w czasie, czy taki, tak to pojawiło się takie zjawisko właśnie indywidualizacji pamięci, to się nazywało nieśmiertelny pułk, że ludzie bezśmiertny pułk. Wychodzili z portretami, zdjęciami, fotografiami swoich przodków i szli w kolumnie. I władza to przejęła, podobnie jak przejęła ten ruch odkopywania i chowania szczątków, jakby go zalegitymizowała i stanęła na jego czele. Bardzo zręcznie i bardzo sprytnie. I to rzeczywiście było, to tutaj też był ten wątek poruszony bardzo słusznie, to znaczy, że to jest taki, ja bym powiedział wręcz pogański, to jest taka pogańska religia, bo to jest swego rodzaju religia, to jest kult przodków, to jest kult zmarłych, to jest kult bohaterów. I to, bardzo ładnie to było, to można było zobaczyć w nowej cerkwi, którą niedawno otworzono jako główną cerkiew sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, gdzie jeszcze spojrzy na te mozaiki, to one są po prostu, no to są po prostu pogańskie mozaiki. To z chrześcijańską ikonografią ma to niewiele wspólnego. Było jeszcze gorzej, bo tam wcześniej to były protesty. I to z tego zrezygnowano, to zbito tą sztukę, te płytki, które już tam były, bo tam byli święci, którzy wyglądali jak obecny minister obrony Szojgu. I zdaje się, tam był też Stalin, był tam się pojawił w tym towarzystwie. Więc to jest taki, więc to odpowiada na pewien wymiar, potrzebę taką, potrzebę religii, potrzebę pewnej transcendencji, a jednocześnie jest całkowicie kontrolowane i jest niezwykle elastyczne. Do tego można dodawać cały szereg rozmaitych elementów i wykorzystywać to bardzo w wielu płaszczyznach. I to działa, można to stosować i w propagandzie skierowanej na Zachód, do zupełnie różnych, diametralnie przeciwnych środowisk, czy diametralnie przeciwnych audytoriów. I tu oczywiście jest też ten wymiar i wewnętrzny, ale jest ten wymiar ten pierwszy imperialny, to znaczy to też było wspomniane o tym, że to jest próba budowy wspólnoty tego ruskiego świata, czyli wykraczającego poza granice Rosji, próba budowy pewnej postsowieckiej wspólnoty ze wszystkich państw, czy narodów, czy ludów, czy ludzi byłych, którzy mieszkają na obszarze byłego Związku Sowieckiego i są jakby byłymi obywatelami jego albo bezpośrednimi potomkami, bo to też ich powinno wiązać. Jest to doskonałe antidotum na to co pani, o czym pani tutaj wspomniała bardzo słusznie, to znaczy na ten proces odbudowywania i szukania tożsamości narodowej. To jest ciekawe, w tej chwili jest, no właśnie, to jest trudne do zaobserwowania, ponieważ to wymaga znajomości języków, często dla nas egzotycznych. To jest też robione tak, że w tych elitach, te elity postsowieckie, nie wszędzie, ale większości wypadków bardzo długo nie doceniały w ogóle tego. To robili, że tak powiem, spontanicznie jacyś zabiedzeni naukowcy, inteligenci, narodowa inteligencja, a władza po prostu to ignorowała i dogadywała się z Moskwą na zupełnie innych pragmatycznych warunkach. W tej chwili to jakby się, i tu jest ciekawe jak ta tendencja zderzy się z tym nasilającym się naciskiem Rosji na to, żeby rosyjska narracja i rosyjska tożsamość ta postsowiecka, imperialna, żeby ona była przyjmowana i przejmowana. Tak? To jest element nowej polityki putinowskiej. Współpracujemy i doceniamy teraz ten wymiar, który zaniedbaliśmy i który zaowocował tym, że nasi małorosyjscy bracia nagle stali się świadomymi Ukraińcami. A to dlatego, że myśmy zaniedbali ten wymiar współpracy humanitarnej. Teraz musimy to odrobić i trzeba to robić wszędzie, zanim to da takie rezultaty jak na Ukrainie. Jest to oczywiście doskonały materiał i doskonały temat do tego, żeby mobilizować agitować, czy przekonywać, przeciągać na stronę rosyjską międzynarodową społeczność, audytorium międzynarodowe, zwłaszcza w krajach, które są bardzo dalekie od pamięci do II wojny światowej, ale te hasła walki z faszyzmem, walki z imperializmem, walki z europejskim imperializmem, to jest też nowy pewien element w tej układance, którą wprowadzono niedawno, to jest podkreślanie tego, że ta walka to nie była walka z nazistowskimi Niemcami, nie, to była walka z całą zjednoczoną Europą. Tak jak dzisiaj. I to jest taki argument, który podejrzewam, wydaje mi się, że w wielu audytoriach Trzeciego Świata bardzo jest chwytliwy.
Ja bardzo dziękuję za to uzupełnienie okresu, zwłaszcza lat 90., tak? Bo to jest rzeczywiście czas też w pewnym sensie niedoceniany, a rzeczywiście ta dynamika wydarzeń to było coś zupełnie innego i dziękuję tutaj za nakreślenie tego tematu, bo nasze przejście, że tak powiem, od Stalina do Putina, ten przeskok taki gwałtowny, no też jest podyktowany bądź co bądź no realiami naszej dyskusji i czasem. Natomiast to, o czym tutaj pan Witold wspomniał, plastyczność tego mitu, tak, że on jest tak niesamowicie podatny na kształtowanie. Z jednej strony jest trwały, z drugiej strony jest podatny. No, materiał niespotykany niemalże w przyrodzie powoduje, że można go dostosowywać do lokalnych warunków, bardzo, bardzo zgrabnie, do warunków regionalnych. Tak? Inaczej będzie poszukiwał swojej tożsamości gdzieś, czy swoich wątków Rosjanin, inaczej na przykład Serb, prawda? A jeszcze inaczej, bardzo ciekawe państwo, które, że tak powiem, odbiega od standardów i trudno je jednoznacznie tutaj scharakteryzować, mianowicie Estonia. I tu chciałabym skierować swoje pytanie do pana profesora Buchaka. Co by podzielił się swoją wiedzą na temat właśnie kwestii sowietyzacji, desowietyzacji, kwestii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej? Weźmy sobie taki obraz, może w nieco specyficznej soczewce, bo on może nie być do końca reprezentatywny dla innych państw, ono ma swoją specyfikę, ale w moim przekonaniu jest niezmiernie ciekawy.
No tak, to jest bardzo ciekawa perspektywa, ale ja bym chciał może jednak troszeczkę poruszyć jeszcze parę wątków, które tutaj na zasadzie troszeczkę może dyskusji, może troszeczkę pokontynuowania pewnych rzeczy, które mi się narzuciły w wyniku głosów moich poprzedników.
Bardzo prosimy.
Trochę też się chcę wypowiedzieć po prostu jako świadek historii, bo tak się składa, że ja w 93 roku przez pół roku przebywałem w Moskwie i mogłem te uroczystości związane z obchodem i jakby rodzeniem się tego mitu obserwować, tak powiem, na żywo, tak? I to było dla mnie uderzające wówczas, bo dzisiaj oczywiście patrzymy na to z perspektywy historycznej i możemy jakoś na to spoglądać, próbować to analizować, rozumieć w jakiejś dłuższej perspektywie. Wtedy byłem jeszcze bardzo młodym człowiekiem i dla mnie to było takie po prostu niezwykłe przeżycie, tak, że tak jak ja to wtedy odbierałem, tak, że tutaj to nie padło, ale że tam był jeszcze drugi konkurencyjny mit ofiary, tak, to są ofiary stalinowskie, to jest organizacja Memoriał, o której o tych jakby, no, szukam teraz odpowiedniego słowa, przyjaciołach Rosjanach, o tych Rosjanach, którzy poświęcili się dla odkopania pamięci o zbrodniach stalinowskich, po prostu wypada wspomnieć. To też było zjawisko ogólnosowieckie i też one w gruncie rzeczy poprzedzało upadek Związku Sowieckiego. Memoriał to jest też, no to już są te lata, koniec lat 80., tak? Ja oczywiście to też dlatego jakby była ta alternatywa teoretycznie. Natomiast druga sprawa, którą ja wtedy zapamiętam, dla mnie to było wtedy było dla mnie uderzające, jak ta pamięć wojny, ten kult tych weteranów jest naturalnym jakby takim miejscem, nawet ciężko mi to jest wyrazić, tak? Jak się wtedy tego, to było pewnie 9 maja po prostu, 93 roku, kiedy ja po prostu jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej krążyłem po Moskwie, żeby napisać z tego jakąś notatkę, czy tam po prostu depeszę. Jak to było, jak tam były najdziwniejsze, jakby już nie wchodzę to w anegdotyczne sytuacje i, że tak powiem, i demonstracje ludzi, którzy jakby opowiadali się już zupełnie za czymś innym, bo, że tak powiem, deklarowali swoje przekonanie, że są zwolennikami jakiegoś zespołu rockowego absolutnie zachodniego, tak, który akurat przyjechał wtedy do Moskwy, co się jakby też wpisywało w ten chaos mentalny ówczesny, ale to, co tam było, tego, że w każdym parku, w każdym miejscu, w każdym jest jakieś miejsce, gdzie spotyka się jakiś oddział, nie wiem, 1056 pułk jakiegoś tam opołczenia, który gdzieś tam walczył i tam ci wszyscy ludzie się zbierają, oczywiście piją wódkę, ale też jakby wokół nich są młodzi ludzie, są dzieci, są i to nie są dzieci, których tam ktoś za przeproszeniem zgonił i kazał, jak to było w czasach, powiedzmy, wszystkich innych, wówczas ich nawet z perspektywy minionych mniej lub bardziej słusznie, tylko ci ludzie tam przyszli dlatego, że to było ich autentyczne uczucie. To, czy to uczucie było jakby wywołane tą religią kształtowaną w czasach tam, powiedzmy, breżniewowskich, to już są pytania dla socjologów, tak? Psychologów historycznych i tego typu rzeczy. Ja tylko mogę powiedzieć, że Putin i jego ludzie dlatego jakby stworzyli taki skuteczny w jakimś sensie, czy oddziaływujący mit, ponieważ oni opowiadali się, czyli zbudowali to jednak na prawdziwych uczuciach. I to jest kluczowe. Bez tego nie zrozumiemy. Oczywiście to jest, rzeczywiście to jest jakby w sensie wrogie przejęcie, cyniczne wykorzystanie, nazwijmy tego. Zresztą nawiasem mówiąc, na tej samej zasadzie rosyjski kościół prawosławny był przez władze Rosji przejmowany i to nie tylko przez, tak powiem, w czasach sowieckich, ale jeszcze w czasach jak najbardziej presowieckich, tak? Był zawsze częścią państwowej narracji, więc to też jakby można, ja już przepraszam, że wpadam w takie już historyczne teoretyzowanie, nawet nie przeszedłszy do zasadniczego pytania o perspektywę tych małych krajów, tak? Bo to jest, w moim przypadku to jest, ja miałem okazję po pierwsze troszeczkę współpracować z naszym estońskim odpowiednikiem, ale też miałem też okazję, co było bardzo ciekawym doświadczeniem, zupełnie przypadkiem, bo przyszło jakieś zaproszenie do IPN-u i nikt nie wiedział, kogo tam posłać, a było to spotkanie jakiegoś tajnej, powiedzmy, czy nawet nie może, nawet nie bardzo tajnej instytucji NATO, która zajmuje się śledzeniem właśnie spraw polityki historycznej. Jak się okazuje, istnieje coś takiego na Łotwie i oni w Wilnie zorganizowali, że to właśnie tutaj jest, to mamy te wszystkie trzy kraje bałtyckie, oni nawet wolą się teraz nazywać, że tak powiem, południową Skandynawią, ale no, jak zwał, tak zwał. I i oni wszyscy mają ten sam problem. I oni w zasadzie, pierwsze pytanie, jak wy sobie radzicie w Polsce z tym bezsmiertnym pułkiem? Po co? Bo oni oczywiście, Rosjanie, wykorzystywali ten pułk, nie tylko tą całą ideę, tak, o której tutaj była mowa, przypomnę, właśnie młodych ludzi, którzy noszą wizerunki swoich dziadków czy pradziadków, którzy zginęli, czy też może czasem po prostu uczestniczyli w tej tak zwanej Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. I tu tam, mając duże mniejszości rosyjskie, no to ten element dał się też wykorzystać, wyeksportować jakby do krajów bałtyckich, tworząc w pewnym sensie rodzaj takiej dywersji, mówiąc szczerze, ideologicznej. Po prostu, przepraszam, że posługuję się narracją z kolei PRL-owską, ale to tak to chyba należy już bez cudzysłowu określić. No, ja powiedziałem, no myśmy utworzyli IPN, ale tak trochę pół żartem, pół serio, ale tak naprawdę no, nasze doświadczenie jest jednak inne i tutaj są zupełnie inne zagrożenia. Także ze względu na to, że my na szczęście nie mamy tak dużej rosyjskiej mniejszości, która jakby ma tą, to już można tutaj wchodzić, na ile ona ma dzisiaj, a miała kiedyś tam. W każdym razie cały czas Rosjanie uważają, że to jest jakiś kanał, na który oni mogą w tych krajach oddziaływać. Natomiast jak już to, co chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że te kraje, zwłaszcza one, nie zdają sobie z tego sprawy, to tam jest przedmiotem wielkiego zaniepokojenia i jakby, ponieważ one są właśnie, jak już powiedziałem, członkami NATO, to nawet udało im się przekonać to NATO, żeby może jednak odpowiednie instytucje NATO się jednak tym problemem rosyjskich wpływów na tym terenie zajmowały w sposób metodyczny. A dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie, prześledzić właśnie, jak oni na to patrzą, gdzie widzą te ryzyka. No i także no też czasem tam niestety też się pojawiają wątki, które z naszego punktu widzenia są, no delikatnie mówiąc, dyskusyjne, bo rzeczywiście czasem cofają się do tych swoich cudzysłowie bohaterów, którzy tam niekoniecznie w jakichś najbardziej odpowiednich oddziałach, że tak się wyrażę, że tak uprzejmie traktując naszych partnerów maksymalnie dyplomatycznie, co jest jakby z naszego punktu widzenia trochę złożone. Natomiast już kończąc może moją trochę być może chaotyczną wypowiedź, to to co dla nich jest kluczowe, to, że oni w sumie postrzegają to, o czym my tutaj mówimy, jako przykrycie do tego, co się wtedy tak naprawdę wydarzyło. Czyli to były z ich perspektywy dwie fale próby sowietyzacji. I tutaj można się spierać, co to była ta sowietyzacja, czym się charakteryzowała ta sowietyzacja, tak zwana pierwsza, czyli po naszemu tak zwany pierwszy Sowiet. I ta druga sowietyzacja, i tutaj, że tak powiem, która przecież sięgnęła po połowę Europy, i to już nie wchodząc w jakieś szczegóły, no to to jest to, jak oni to na to patrzą. I to, jak oni chcieliby, żeby nie tylko my byśmy na to patrzyli, bo nas stosunkowo łatwo jest do tego przekonać, bo my się w sumie z tą ich narracją zgadzamy, ale też, żeby i tutaj jest coś, co my możemy uczynić wspólnie i dlatego właśnie jest też nasze pismo, że my możemy stworzyć w naszym piśmie takie forum nie tylko dla badaczy, historyków czy analityków tej polityki z naszego kraju, ale też z innych krajów, które mają podobne sposób widzenia i, że tak powiem, mogą poprzez swoje doświadczenia, które są doświadczeniami też, tutaj nie wchodziliśmy już w kwestię tego, kto jest ofiarą, a kto jest zwycięzcą, tak, bo to też taki jest wątek, który jest w tym tomie podniesiony, ale też już kończąc i puentując moją wypowiedź, nasza narracja jest narracją jednak ofiar, a ich narracja, cała ta narracja Wielkiej Patriotycznej Wojny, mimo że jest zbudowana na ofiarach, to jest to narracja, która się skupia na wielkim zwycięstwie i która obiecuje zwycięstwo. I to jest problem.
Tak, ja bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Dziękuję za tą część, że tak powiem, osobistą i wspomnieniową. Tutaj widzę, że pan Witold chciałby coś dodać. Bardzo proszę.
Bo to jest bardzo ważny wątek.
To jest bardzo ważny wątek, bo to jest ta część manipulacji, bo z tego, co rozumiem, to w tym spontanicznym wymiarze ta pamięć była pamięcią taką żałobną. To miało wymiar żałoby i pewnej poczucia straty i to miało właśnie taki wymiar, ja bym powiedział, no, pogrzebowy. Natomiast to, co się stało właśnie i manipulacja putinowska polegała na wyciągnięciu znowu, tak, bo to w tej sowieckiej formule też to było, czy było głównym elementem. W momencie, kiedy władza jakby przestała się tym zajmować, to jakby zaniknęło i w tym spontanicznym procesie ten wątek jakby naturalny, on jakby wypłynął i zdominował. I znowu pojawił się ten element triumfalizmu. Triumfalizmu, zwyciężyliśmy sami przeciwko całemu światu, ponieśliśmy ofiary, ale to jest ten też ważny mit, no bo to jest taki element mesjański. My żeśmy ponieśli ofiary, tak? My żeśmy za to zapłacili własną krwią. To ma następne dalej idące konsekwencje, bo to pozwala także łączyć mit triumfalny triumfatorów, zwycięzców z mitem ofiary. Paradoksalne, jakby to nie było. Jesteśmy jednocześnie ofiarami w tym sensie, że myśmy poświęcili się i myśmy cierpieli. To jest też ten wątek cierpienia, ale zwyciężyliśmy. Zwyciężyliśmy i to jest tytuł do dumy.
Nagroda.
Zwyciężyliśmy samotnie. To jest też ważne. Byliśmy sami. I tutaj to sama definicja, no właśnie wojna, mówi się, Druga wojna światowa, w samej nazwie jest element internacjonalizujący. A tu mamy wojna ojczyźniana, czyli to jest w ogóle wojna jakby tylko ten bilateralna relacja Związku Sowieckiego. Cały kontekst sojuszniczy jest kompletnie wypada i kompletnie go nie ma. On się tam pojawia w propagandzie, gdy jest, ale on jest zupełnie marginalny. Więc to jest ważne, to cierpienie, i następna kwestia, tak? Poczucie, że my mamy, że my w pewnym sensie zasłużyliśmy na tą pozycję imperialną, którą mamy. Ta pozycja imperialna, jakakolwiek by nie była nasza dzisiejsza pozycja, to było szczególnie ważne na początku tego procesu odbudowy imperium, ona jest zapisana jakby w historii, ona nam przysługuje. To jest takie poczucie entitlement, tak? Takiego prawa do tego, które zostało zarobione przez przodków i przysługuje nam niezależnie od wszystkiego. Jeszcze jeden element tego jest ważny, bo to jest także pewna indulgencja. My jesteśmy, czegokolwiek byśmy nie robili, jesteśmy po właściwej stronie. My jesteśmy i nie można nas oceniać w związku z tym. To jest postawienie się w pewnym sensie ponad wszelkimi moralnymi kategoriami, bo my z definicji jesteśmy po słusznej stronie, a ci, przeciwko komu walczymy, są po stronie niewłaściwej. I w tym tutaj jest jeszcze ważne, że to była ważna operacja, to znaczy zamknięcie całej dyskusji, które były, bo one były, no trudno mi ocenić, ale one były, zwłaszcza w inteligenckich kręgach wielkomiejskich, dyskusji dotyczących przede wszystkim kosztów, paradoksalnie, bo w pewnym sensie ofiara, ale ta ofiara, jak pani tutaj mówiła, ona powinna być taka bardzo abstrakcyjna. Zwłaszcza gdy mówiło się o tych kosztach wojny w kontekście błędów, tak, my nie popełniamy błędów, tak. Jesteśmy nieomylni. Nasza polityka z definicji jest prawdziwa i słuszna. Więc jest tutaj ten wątek dotyczący właśnie zamknięcia tych dyskusji o kosztach i dyskusji o jakichkolwiek możliwych winach, o jakichkolwiek, nie wiem, przestępstwach, nawet o błędach, nawet to, co właściwie można by, no jakby z punktu widzenia efektywności dowodzenia próbować krytykować, zastanawiać, czy można było lepiej. Takie pytania były stawiane, czy nie można było tego zrobić mniejszym kosztem. W tej chwili tego typu pytania są uważane za świętokradztwo. Więc to jest kolejne, to tutaj chciałem właśnie zwrócić uwagę na te kolejne elementy mitu, które pokazują jego złożoność i jego
I dlaczego on jest taki efektywny? To rozwijając ten wątek, tak, o którym pani mówiła, że on jest taki właśnie elastyczny, taki no, wielozadaniowy, można powiedzieć.
I plastyczny.
Plastyczny właśnie.
Tak, tak, bardzo dziękuję za rozwinięcie tego wątku. Pan doktor Dąbrowski.
Ja pytam, a nie, dobrze, działa, dziękuję. Przepraszam, tu się pali jakieś światełko, co symbolizuje, że to działa. Wydaje mi się, że to, o czym mówił przed chwilą profesor Buchak, czyli to, że nasza świadomość stoi po stronie ofiar, że my nie mamy tej zwycięskiej świadomości, to wynika z wielu różnych czynników, no nie tylko z najbardziej oczywistej kwestii, że zwycięstwo naszego kraju w wojnie było faktycznie formalne i niewiele poza nim. Także dlatego, że mieliśmy po wojnie dyktaturę komunistyczną, w związku z czym weteran był postacią raczej podejrzaną. Nie był to weteran czynu niepodległościowego jak przed wojną, czy bohater powstania styczniowego, każdy otoczony szacunkiem, ale raczej człowiek, który w najlepszym wypadku przeszedł karierę niewolnego żołnierza od Lenina do Berlina, a pomiędzy nimi roiło się mnóstwo weteranów KBW i jeszcze gorszego elementu. Za to była kategoria, że tak powiem, niecelebrowanego, ale otoczonego za to powszechnym szacunkiem weterana Armii Krajowej czy innych sił podziemnych, co komuniści zresztą próbowali wykorzystywać, no próbując wciągać do zbowidu AK-owców i różne inne postacie walki podziemnej. No, ale wiadomo, że to było przez komunistów nie wykorzystywane, natomiast nieakceptowane i zdaje się, że dopiero rewolucja Solidarności położyła kres takim próbom właśnie zawłaszczenia przez komunistów pamięci weteranów, czyli pamięci walki z bronią w ręku. Więc ta pamięć u nas jest słabiej zaznaczająca się i niekoniecznie wydaje mi się, że nawet jesteśmy w stanie dobrze wyczuć ten rodzaj mentalności. Natomiast dla nas wojna jawi się jako ogrom ofiar. Nie tylko dlatego, że o tym można było mówić, o niektórych ofiarach ciszej, niektórych ofiarach głośniej, o stratach materialnych, no nie tylko teraz mieliśmy wiele do powiedzenia, ale pamiętam, że był to element no, nawet wizualnej, nawet nie propagandy, ale po prostu informacji o tym, jak kraj po wojnie był zrujnowany i z jakiej ruiny się dźwigał. No więc dla nas wojna to są przede wszystkim straty albo niepowetowane, albo nie do powetowania, albo takie, które można powiedzmy w infrastrukturze odbudować z mniejszym lub większym zaangażowaniem, niekoniecznie naprawiając uszczerbek. Natomiast zawsze ten temat wraca i to jest temat strat ludzkich, które są właśnie tymi stratami nie do powetowania i czasem tworzą jakby rzec problemy, z którymi do tej pory myślę, że nie sposób się nam zmierzyć. To jest kwestia takiego no, słonia w pokoju, którym jest Holokaust. I nie tylko propaganda dyktatury komunistycznej w Polsce próbowała jakoś tak zaciemnić temat, niekoniecznie mówiąc o tym, jakiej narodowości, czy religii, czy języka była połowa ofiar niemieckiej okupacji w Polsce, ale wydaje mi się, że to był też temat kompletnie zaciemniony przez sowiecką propagandę. Taka fraza, która mi się zawsze wpada w oczy, to jest to, że hitlerowcy zabili, tutaj pada oczywiście jakaś astronomiczna liczba, zawsze okrągła, tyle a tyle mirnovo nasilienia, czyli spokojnej ludności, po czym oczywiście wiemy, że to byli Żydzi. I jak to się stało, że ten Holokaust znika z sowieckiej pamięci?
Właśnie, jeśli...
Każdy z panów.
To jest też ciekawy element tego, o którym pan mówi. To miało swoje, bo tam był na przykład na zachodniej Białorusi, czy nie wiem jak na wschodniej było, ale na zachodniej i na terenie Litwy, znowu przynajmniej Wileńszczyzny, po 1944 roku, po wejściu armii z sowieckiej, tam nastąpił taki spontaniczny proces przez tych Żydów, którzy ocaleli, upamiętniania ofiar. I oni stawiali już w 1945 pomniki. I tam oczywiście pisali, jeszcze widzisz na dodatek, że o żydowskich ofiarach, tak? Nie podkreślając, ale po prostu opisując, podając, tak, charakterystykę, dając, jakby pisząc o kim, kim były te ofiary. I w ciągu 48 rok, 90, wszystkie te napisy wymieniono, zamieniając je właśnie tą kategorią sowieckich obywateli. Sowieckich obywateli. Więc to zresztą wiązało się z tym, że ten wątek jeszcze był rozwijany, to jest ta kwestia takiej dialektycznej gry. Z jednej strony to są wszyscy obywatele sowieccy, tak, i to jest ważne, i propaganda sowiecka to w pewnym sensie to przygotowywała, tu trzeba sięgnąć jeszcze do polityki, można powiedzieć, tożsamościowej władzy sowieckiej i polityki kształtowania jakby tożsamości historycznej do lat, przełomu lat 20. i 30., kiedy tam nastąpiła radykalna zmiana. Ale z drugiej strony też podłączano te elementy, te wątki narodowe, etniczne, tak? To próbowano to jakoś zgrać i w sumie to nieźle chyba nawet wychodziło, tak? To znaczy nie pomijano zupełnie tutaj określonych kontekstach, które były do tego przeznaczone, tej specyfiki lokalnej, ale więc to jak pani mówiła, że to tak, to była wielonarodowościowy naród sowiecki. Oto taka, o ile nie pamięć, nie mieli, wielonarodowościowy naród, tak, sowiecki. Tam, znaczy, to jest kwestia mnogonacjonalności. Po polsku to nie brzmi, tak, bo mamy inną zupełnie terminologię w tej dziedzinie. Język mamy inny w tej kwestii. Ale to był mnogonacjonalny i sowiecki naród. Tak? Więc z tym też próbowano grać. I tutaj, ale znowu, też były też lokalne odmiany tego kultu. Białoruś jest dobrym przykładem, gdzie zbudowano taką lokalną wersję upamiętniania II wojny światowej z naciskiem na ruch partyzancki, stworzeniem całego mitu ruchu partyzanckiego Białorusi, jakiego to kraju, który się sprzeciwiał, że tak powiem, że każdy, tak, że każdy walczył z okupantem, oczywiście walczył w ramach za Związek Sowiecki, za sowiecką Białoruś. I walczył za te granice, które zostały w 1941 roku przez Hitlera naruszone, tak? To znaczy te, które Związek Sowiecki uzyskał w rezultacie paktu Ribbentrop-Mołotow. Także te lokalne warianty były rozwijane. I właśnie na zasadzie takich klocków Lego, tak? Była taka dosyć udana kombinacja, która próbowała jakby zaspokoić tą i jakby wykorzystać ten element narodowy, w tym ściśle sowieckim, takim etniczno, powiedziałbym, cepeliadowym niemal wymiarze, i tą tożsamość sowiecką. I tu jest jeszcze jedna kwestia bardzo ważna, bo tutaj mianowicie taka, że i to jest ważne w tym sensie, że te dwie rzeczy są tutaj bardzo są blisko związane i to masz też wymiar ten komemoracji wojny i ofiar. Mianowicie taka zasadnicza różnica i to, dlatego też problem rosyjski tutaj, czy jakby Rosjanie mieli troszkę inne parametry wyjściowe, które wynikały z tego, że dla władza sowiecka zniechęcała w pewnym sensie, to była świadoma polityka, do utożsamiania się Rosjan z jakimś konkretnym terytorium rosyjskim. Czyli nie było instytucjonalnej polityki, nie było nacisku na to, żeby Rosjanie utożsamiali się z Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką. Rosjanie mieli utożsamiać się, no oczywiście ze swoim miejscem, tak Moskwa czy tam obwód, ale mieli utożsamiać się z całym Związkiem Sowieckim. W tym sensie dążono do tego, żeby ta rosyjska tożsamość była jednowymiarowa. Rosyjsko-sowiecka, tak? A inni mieli możliwość rozwijania tożsamości, tak, sowiecka, ale z drugiej strony przywiązanie do republiki i to było jakoś tam kultywowane, nie zawsze czasem przez język, tym językiem to w Słowiańskiej Republice oczywiście wyglądało różnie, czy wyglądało inaczej trochę, tu był pewien też niuans, ale generalnie to była, to było inna. I w związku z tym, jeżeli te narodowe projekty budowy tożsamości mogły nawiązywać, w pewnym sensie kontynuować, co było do pewnego stopnia nieuniknione, no.
No tak,
tożsamością republikańską.
Litewski czy ukraińskim był uważany za antysowiecki jednocześnie. Więc nacjonalizm, tak, jak to nazywano, tak, litewski czy ukraiński, miałby być naturalnie antysowiecki, więc tutaj się pojawia, no nawet nie niuans, ale taka kruks.
Ale utożsamianie się z republiką było czymś dobrym. Republiki miały swoich bohaterów, mieli swoich pisarzy, którzy... małych Puszkinów, tak? Którzy oczywiście musieli być, przyjaciółmi Puszkina, czy przyjaciółmi Gorkiego, czy coś takiego. To była ta bardzo nośna czy metafora braterstwa narodów sowieckich. Tak? Tam był starszy brat, był Rosjanin, był starszym bratem, a pozostali byli wszyscy równi, ale wszystkie narody były równe, ale jeden z tych narodów był starszy. Tak? Pierwszy wśród równych. O, to była ta formuła. Pierwszy wśród równych. To było oficjalne sformułowanie, które występowało na przykład we wstępniakach pisanych w oficjalnych, w gazetach. Tak? Pierwsi wśród równych. Tak? Rosjanie pierwsi wśród równych. Ale identyfikujący się nie z Republiką, nie z Federacją Rosyjską, tylko z całym Związkiem Sowieckim.
Pan profesor Szumski, bardzo proszę.
Właśnie, jak to się stało, że Holokaust wypadł z tej pamięci, mimo iż to jest figura bardzo mocna?
No właśnie. Mój przedmówca w pewnym stopniu zarysował najważniejsze, najbardziej istotne, konstytutywne wręcz elementy tego konstruktu ideologicznego, w którym to konkretna narodowość, przedstawiciel konkretnego narodu gdzieś znikał w ogromie ofiar, ten ogrom ofiar po prostu przytłaczał i stąd też te formuły, bardzo zręczne zresztą, właśnie to, o czym wspomnieliśmy, czyli Mirnyje, raczej przetłumaczę to jako ludność cywilna. Mirnyje grażdanie, ludność cywilna albo sowieckie grażdanie, czyli obywatele sowieccy, ale w domyśle pokojowe nastawienie, prawda? Czyli ludność, która była niewątpliwie ofiarą. Więc Babi Jar w Kijowie, będący w czasach sowieckich symbolem zbrodni popełnionych przez okupantów niemiecko-faszystowskich, nie przez Niemców, nie przez nazistów, właśnie w sowieckiej nowomowie używano takiego określenia: okupanci, faszyści, prawie nigdy naziści. Naziści raczej, to mi się kojarzy z Trybunałem w Norymberdze, prawda, wyjątkowo rzadko używano określeń naziści, czyli Babi Jar, będący miejscem kaźni kilkudziesięciu tysięcy Żydów ukraińskich, ale nie tylko Żydów, również jeńców Armii Czerwonej, również osób umysłowo chorych z zakładów, których właśnie Niemcy zgładzili w tym miejscu i wiele innych miejsc, tak, miejsc kaźni, w których ginęli masowo Żydzi. W czasach sowieckich pojawiła się informacja, tablice upamiętniające właśnie ofiar obywateli sowieckich. Jeszcze jedna może rzecz, pozwolę sobie dopowiedzieć, jeśli chodzi o te tablice, które się pojawiały w Związku Sowieckim, nie tylko na Białorusi Zachodniej, to się wiązało z aktywną działalnością Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, który wówczas działał w Związku Sowieckim, aż do chwili likwidacji, tak, aż do chwili w Żydowskim Komitecie Antyfaszystowskim w ZSRR aktywnie działali m.in. Ilja Ehrenburg, który jest znany z pewnością za sprawą odwilży, prawda, terminu, który spopularyzował. Natomiast w momencie, kiedy Stalin podjął decyzję o likwidacji antyżydowskiego komitetu w ZSRR i została podjęta decyzja o zamordowaniu Michoelsa, który został zamordowany w Mińsku. Pozorowano, prawda, że ciężarówką został rozjechany, ale został wcześniej zamordowany. Więc w tym momencie usuwa się też z przestrzeni publicznej wszelkie wzmianki, tablice, prawda, coś, co mogłoby sugerować tragedię narodu żydowskiego. W tym momencie pojawia się jednoznaczny przekaz, jednoznaczna dyrektywa o narodzie sowieckim, tak, o cierpieniach narodu sowieckiego. To miało też swój głębszy wymiar, bo na przykład również tutaj mój przedmówca, pan Witold, wspomniał o tych, prawda, tablicach. Otóż podczas budowy stadionu miejskiego w Grodnie, a stadion miejski w Grodnie został zbudowany w miejscu żydowskiego cmentarza. Więc działo to się w latach 60., a macewy, prawda, zostały wykorzystane jako materiał budowlany. Więc wszelka, powiedzmy, miejsca związane z kulturą żydowską w Związku Sowieckim były konsekwentnie wymazywane. Wymazywane w sensie fizycznym i również materialnym i również wymazywane z pamięci. Stąd też po 40-50 latach wszelkie ślady obecności żydowskiej w postaci, w formie kultury materialnej, jakichś zabytków, no praktycznie rzecz biorąc zniknęły z krajobrazu, a pamięć o ofiarach żydowskich, ona faktycznie nie istniała. Ona została zastąpiona pamięcią o ofierze, o ofiarach narodu sowieckiego.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Jedna kwestia, która w gruncie rzeczy porusza umysły ludzi poza dzisiejszą Rosją, czy Rosją i Białorusią, to jest kwestia wizerunku właśnie Rosji jako, Białorusi w gruncie rzeczy też, jako spadkobierców wielkiego zwycięstwa. I to jest kwestia nawet nie tyle tego, w jaki sposób to wielkie zwycięstwo przedstawia się w tych krajach, ale raczej jak ono ma rzutować na to, jak inni ludzie wreszcie świata myślą o Rosji, czy powiedzmy o tym projekcie Rosji bliskiej zagranicy, czy Rosji jej, że tak powiem, strefy kulturowego bądź religijnego wpływu, tego tak zwanego ruskiego miru. W gruncie rzeczy zaczynamy się zastanawiać, czy ten obraz Wielkiej Wojny Ojczyźnianej nie staje się takim produktem, który w trochę innym opakowaniu jest sprzedawany i był też sprzedawany opinii zachodniej. Wiemy, że no, wybuch wojny sowiecko-niemieckiej spowodował to, że naprawdę wśród tych, którzy na Zachodzie walczyli z Niemcami, no, jakby to powiedzieć, bez specjalnego wglądu w to, jak wyglądają rządy sowieckie, a zwłaszcza jak wyglądały w ostatnich latach, no, przyczyniło się to do pewnego znaczącego, nawet powiedziałbym praktycznego entuzjazmu, które no, niektórzy ludzie na Zachodzie wobec Sowietów wyrazili, nawet bardzo konkretnie, może niekoniecznie w sposób jawny. No ale jakby rzec, ta figura funkcjonuje nadal, funkcjonowała i wydaje się, że była pewnym elementem, powiedzmy, sprzedaży mitu zwycięstwa w wojnie przeciwko przeciwnikowi rodzaju ludzkiego, czy też, jeśli idzie o, powiedzmy, mniejsze narody Europy Środkowej, wyzwolenia od tegoż właśnie przeciwnika ich fizycznej egzystencji. Jak to wyglądało? Nie wiem.
Tak. Może tak, że jeszcze jedno zdanko ważne moim zdaniem odnośnie poprzedniego wątku, czyli bo zabrakło jeszcze jednej bardzo ważnej grupy, która jakby w ten mit wojny ojczyźnianej się nie wpisuje i żeby skończyć już ten wątek, to jest wątek sowieckich jeńców, o którym tutaj zapomnieliśmy, a to jest też grupa, która była po prostu masowa grupa ofiar, która została jakby wymazana z pamięci świadomie No i oni też po prostu leżą na naszej ziemi w dużej części, o czym my z kolei nie pamiętamy. I to na co więcej z tekstu ustawy o IPN-ie to też także wynika, że na nas spoczywa obowiązek, że tak się wyrażę, bo to są zbrodnie popełnione na ziemi polskiej i że tak
przez
powiem
Niemców.
Przez Niemców, tak? W sposób absolutnie przemyślany, no to są po prostu ofiary mordowane na bardzo podobny w gruncie rzeczy sposób jak Żydzi, tutaj już nie wchodząc w szczegóły dramatycznego losu, ale to są... I także ja uważam, że też jakby warto o tej grupie pamiętać i co więcej, być może warto ją upamiętniać, tak? Bo Rosjanie jej nie chcą upamiętniać, no to może my powinniśmy ich upamiętnić, tak? Zwłaszcza pamiętając, że to nie są tylko Rosjanie, ale to są właśnie wszystkie narody. Tam też są oczywiście Polacy w jakiejś proporcji, tak? Którzy byli mieli nieszczęście być obywatelami sowieckimi i trafić do armii sowieckiej, czerwonej, czy jak ona tam się wówczas nazywała. Ale przechodząc już, przypomniawszy ten drobny wątek, jakby może nie drobny, tylko właśnie...
To nie jest drobny wątek, tak.
Tylko właśnie
też go miałam poruszyć,
bardzo,
dziękuję.
Bardzo ważny i przechodząc już do tej wielkiej debaty na tematy już globalne, jak tutaj ta wojna, a pamięć o tej wojnie rzeczywiście wplata się w te geopolityczne rozstrzygnięcia, niestety dotyczące nas samych. I tutaj to rzeczywiście musielibyśmy się rzeczywiście zastanawiać, na ile ten Zachód był rzeczywiście naiwny, kto był naiwny, kto nie był naiwny, a kto grał na przykład grę pod tytułem przy pomocy Stalina zrzucimy z miejsca numer jeden na świecie Brytyjczyków i sami się na to miejsce wdrapiemy, a że przy okazji jacyś Polacy wypadną z wozu i potem o nich sobie przypomnimy, ale już nie będziemy w stanie skutecznie im pomóc, no bo tak to w skrócie można by powiedzieć, wyglądał ten zamysł, no, że tak powiem, Roosevelt swoje osiągnął, tak? Ta wojna zakończyła się dla Rosjan prusowym zwycięstwem, dla Amerykanów zwycięstwem poniesionym też i nie tylko w wojnie zresztą z Niemcami, przecież z Japonią przecież, tutaj też tu jest taki wątek, może nie wchodźmy w to, tak? Ale ja jednak uważam, że nie powinniśmy popadać, tak jak na przykład popadają nasi koledzy estońscy, bo oni rzeczywiście patrząc z tej, też jakby trochę to zabrzmi głupio, ale to jest w porównaniu, tak nasza perspektywa, że my mały kraj patrzymy na Rosję, no to jak patrzymy z Stalina na Rosję, to dopiero jest mały kraj w relacji do giganta, no to oczywiście, że cała historia XX wieku to jest dla nich wyłącznie Rosja, nikt więcej, może coś tam Niemcy się w pewnym momencie zaplątali. Natomiast patrząc z perspektywy globalnej, no to tu nastąpiło jeszcze inne przesunięcie, którego my jesteśmy oczywiście przywiązani do naszej narracji, dla nas ona jest najważniejsza, ale przy okazji w międzyczasie, że tak powiem, patrząc z rosyjskiej perspektywy, ten główny wróg zmienił się z Wielkiej Brytanii, tak, na Stany Zjednoczone, tak? Ale to nie było bezkosztowe. To jedno imperium padło i się rozpadło. Też bardzo ciekawe są na ten temat różne analizy. A drugie imperium jednak to nie był Związek Radziecki, jak nam się tutaj wydaje, który tak naprawdę skorzystał na II wojnie światowej. Tylko było zupełnie inne mocarstwo. A że my przy okazji w tej wielkiej rozgrywce, tak jak to śpiewał Kaczmarski tam, wypadliśmy z tego wozu i nas potraktowano, jak nas potraktowano, no to niestety, to są niestety czasem takie sytuacje, no to możemy się zżymać, możemy się oburzać, możemy mówić, że nie wiem, że cyniczny Roosevelt, że tak powiem, że on nie dostrzegał zagłady Żydów, nie dostrzegał zagłady Ormian, nie wiem kogo, kamkolwiek jeszcze. Ormian akurat nie w tym momencie, ale powiedzmy, że Czeczenów, czy Litwinów, czy kogokolwiek innego, ale on swoje uzyskał, tak? A ja się nie dziwię, że dla Amerykanów on może być bohaterem, a dla nas my, no delikatnie mówiąc, nie za bardzo go lubimy.
Oczywiście my mamy, że tak powiem, cytując Kaczmarskiego, zawsze ten kontrapunkt, tylko ofiary się nie mylą i tak rozumieć trzeba Jałtę, tak? To jest puenta opowieści i jednej chyba z bardziej genialnych, syntetycznych piosenek opisujących, że tak powiem, wydarzenie konkretne, historyczne. Natomiast, no cóż, proszę Państwa, pomału myślę, że będziemy zmierzać do końca ze względu na to, że no, tematu na pewno nie wyczerpiemy. Nie chcielibyśmy na pewno również wyczerpać naszych słuchaczy. Ja chciałam bardzo podziękować za bardzo merytoryczną i bardzo ciekawą dyskusję. Bardzo dziękuję panu Witoldowi, bardzo dziękuję panu Janowi, bardzo dziękuję panu Władysławowi. Dziękuję również panu Franciszkowi, tak? Oczywiście, jak najbardziej. No i cóż, i chciałam na jakieś, no nie wiem, no, zakończenie powiedzieć, no, że w sumie ta historia, to o czym my rozmawiamy, co się wydawało jakoś zamierzchłe, prawda, żeśmy pożegnali pewne schematy, no jest, no powiem trywialnie, no ona jest przerażająco aktualna. Z niej możemy czerpać nie tylko pomysły na politykę historyczną, bo literalnie oczywiście ich nie zastosujemy, bo mamy zupełnie inne uwarunkowania, ale na pewno obserwować i no nie lekceważyć tego, tak jak gdzieś tam powiedzmy usiłowano w kręgach zachodnich, czy też w ogóle postrzegać Putina przed inwazją na Ukrainę, no jako w ogóle prawie, że prozachodniego polityka, no bo właściwie no wychodzi na to, że pewne rzeczy są stałe, one się powiedzmy modyfikują, natomiast no nie zmieniają tak całkowicie. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję moim tutaj współpanelistom, dyskutantom. Zapraszam do publikowania na łamach review zawsze, bardzo, bardzo chętnie Państwa byśmy widzieli, a również i Państwu dziękuję za udział w dyskusji, dotrwanie z nami do końca. No i cóż, w ten sposób myślę, że możemy się pożegnać. Bardzo dziękuję.